Wędrówki z Biblią w ręku.
Wracamy do audycji Wędrówki z Biblią w ręku na antenie Radia Doksa. Jak co niedzielę spotykamy się wraz z księdzem Adamem Kondysem, by śledzić wydarzenia na kartach Pisma Świętego. Dziś jesteśmy na greckich wyspach. No właśnie, Grecja, jeżeli kojarzy nam się z turystyką, to kojarzy się też nam z wyspami. Innej możliwości nie ma.
Tak, to kraj typowo wyspiarski i nazywany też krajem tysiąca wysp i czterech mórz, bo przecież Grecja ma dostęp do Morza Egejskiego, Kreteńskiego od wschodu, Jońskiego od zachodu i Morza Śródziemnego od południa, przez tą największą wyspę, jaką jest Kreta. No właśnie, ile jest tych wysp dokładnie? To trudno nawet stwierdzić.
1/5 powierzchni Grecji to wyspy. No i właśnie od ponad 1000 do aż 6000 wysp. Tak rozbieżne są statystyki.
Tak, tak. Spotkamy właśnie w różnych przewodnikach, tych oficjalnych, również takie dość rozbieżne cyfry, ponieważ zależy to od kryterium przyjętego. Co uważamy za wyspę, jaki skrawek lądu, jaką powierzchnię musi mieć. No ale też zaskakuje nas nie tylko liczba tych wysp. No przyjmijmy, że no tak w większości przewodników jest napisane, to jest około 1500 wysp, 1425, ale tylko, no i tu znowu też rozbieżność pewna, od 166 do 227 wysp jest zamieszkałych, gdzie rzeczywiście możemy powiedzieć, że to są wyspy, które możemy też odwiedzić, jakoś gdzieś tam przenocować i znaleźć tam osady ludzkie.
Czyli jeżeli marzymy o podróży na bezludną wyspę, to wcale nie musimy szukać jej gdzieś daleko na Oceanie Spokojnym, tylko gdzieś tu właśnie na europejskiej ziemi, a właściwie na wodzie europejskiej, na Morzu Śródziemnym, ponad 1000 wysp może być niezamieszkanych, a należy do Grecji.
I co więcej, też w tych ostatnich latach przy kryzysie ekonomicznym Grecji
można było kupić.
Głośno właśnie o tym, że można było niektóre wyspy rzeczywiście kupić.
Większość z tych wysp wchodzi w skład archipelagów. Ale nim do tego przejdziemy, wymienimy te największe wyspy. Tak jak ksiądz powiedział, Kreta otwiera tę listę. Potem są na niej miejsca, które dzisiaj odwiedzimy.
Jest potem w kolejności, największa jest Eubea, to jest ta druga co do wielkości. Na tej nie będziemy, ale odwiedzimy Lesbos. Trzecia co do powierzchni wyspa grecka, potem Rodos, też ją odwiedzimy. O Chios zahaczymy. Kolejna to Kefalinia, Korfu znana, Samos, gdzie też będziemy chcieli dzisiaj ze świętym Pawłem dopłynąć do tej wyspy, potem Lemnos, Naxos, Zakynthos, Tasos, no to są te takie największe, jakie warto wymienić wśród tych wysp greckich.
Niektóre z nich objęte są archipelagami, na przykład jak Wyspy Jońskie czy Wyspy Egejskie. No ale właśnie, może powoli będziemy skupiali się już na tych wyspach, które mamy odwiedzić. Dodajmy tylko jeszcze może na początek, nim do wysp przejdziemy, o tym, że nie są to wyspy nizinne, są to wyspy powstałe przez górotwór.
Tak, one leżą na tym rozległym szelfie i często to są wyspy pochodzenia wulkanicznego. Nieczynne wulkany bardzo często spotykamy właśnie tam. Jest jeden czynny, wulkan Kaimeni na wyspie Tira, zwanej też Santorini, i jego ostatni wybuch miał w 1951 roku miejsce. Musimy o tym pamiętać, że Grecja jest też terenem aktywności sejsmicznej. I to czasami też tam, będąc na tych wyspach, odczujemy takie lekkie nawet wstrząsy. I jeszcze warto też powiedzieć, że tak jak pan wspomniał, to chociaż jest górzysta powierzchnia wysp, to jednak nadaje się bardzo często do różnego rodzaju upraw. Tam panuje klimat śródziemnomorski, łagodne zimy, upalne, suche lata, dlatego no, te wszystkie rośliny, które też spotykaliśmy w naszych wędrówkach po Ziemi Świętej i ostatnio po Azji Mniejszej, czyli drzewa oliwne, winorośl, te takie najbardziej spotykane tam, są też uprawiane na wyspach.
Jeżeli są Państwo gotowi do podróży, to właśnie teraz ją zaczynamy w połowie drugiej części audycji Wędrówki z Biblią w ręku. Pierwszy cel to Assos.
No Assos to jeszcze jest miejscowość na stałym lądzie, ale chciałbym, żebyśmy też no, troszkę czasu poświęcili tej miejscowości, bo w tym tekście, który przeczytaliśmy, to miejsce było dość ważne. Tam święty Paweł spotyka swoich towarzyszy, którzy popłynęli. On natomiast udaje się lądem z Troady. Była to bardzo ważna miejscowość, chociaż tak jak w wielu przypadkach widzieliśmy to w innych miejscach, również w czasach świętego Pawła Assos już było raczej w regresie, ale historycznie rzecz biorąc, no, była to bardzo znamienita miejscowość. Obecnie, jak tam dotrzemy, no, to znajdziemy tylko ruiny antycznego miasta, położone na takim kamienistym wzgórzu. Praktycznie wieś, mieszka tam około 1000 osób, ale nawet ta wieś jest podzielona na takie dzielnice, to znaczy liman, czyli ta część portowa. I tu ciekawe, że w języku tureckim to słowo się zachowało, to jest słowo greckie, prawda? Limen po grecku, czyli port. No i już słowo typowo tureckie kyju, które oznacza wieś, tą faktyczną miejscowość. Ta miejscowość nazywa się obecnie Behram Kale i jest takim niemym świadkiem świetności Assos, bo Assos było takim bardzo ważnym ośrodkiem. Niektórzy historycy twierdzą nawet, że nazwa tej miejscowości dała też później nazwę całemu kontynentowi, to znaczy najpierw Azji Mniejszej, a potem całemu kontynentowi azjatyckiemu.
No i nawet ta miejscowość pojawia się w homerowskiej Iliadzie.
Tak się przypuszcza, tak możemy zlokalizować też na podstawie Iliady Assos, bo Homer pisze o niejakim Elastosie, który został zabity przez Agamemnona, że pochodził on ze stromej góry Pedasos, czy z miejscowości tam położonej, gdzie przepływała rzeka Satnioeis. I ta rzeka rzeczywiście wskazuje miejsce, gdzie naukowcy uważają, że możemy tą miejscowość opisaną przez Homera właśnie zinterpretować jako Assos.
Oczywiście miejscowość znalazła się w zasięgu zainteresowania archeologów.
Tak, jak najbardziej. Oni tam odkryli ślady pozostałości osadnictwa. W VII wieku osadnicy eolscy założyli faktycznie miasto i później ono się rozwijało i jego losy są podobne do tych innych miejscowości w Azji Mniejszej, to znaczy było najpierw pod panowaniem Królestwa Lidii, a później stało się częścią Imperium Perskiego. Takie znamienite w tej historii jest to, że jeden z satrapów tej prowincji perskiej nazywał się Ariobarzanes. On przyłączył się do takiego buntu satrapów i mimo wsparcia ze strony egipskiego faraona, wsparcia ze strony Sparty, greckich miast, jednak odniósł klęskę pod Assos i w 365 roku po tej bitwie Persja ciągle jeszcze władała tam na tym terenie, ale zaczęła już tracić kontrolę. Jeszcze inną ciekawą postacią czy wydarzeniem w ogóle związanym z Assos jest postać Hermiasza. W pewnym momencie, kiedy Persja zaczęła tracić już kontrolę nad miastem, zagarnął pewne posiadłości Eubulos, który był bankierem i podzielił się też władzą ze swoim niewolnikiem, co ciekawe, z Hermiaszem. On, ten Hermiasz, został wysłany na naukę do Aten w młodym wieku, tam studiował filozofię i poznał Arystotelesa, jak również Platona, ale z Arystotelesem się zaprzyjaźnił i kiedy po śmierci Eubulusa objął władzę w Assos, wtedy Hermiaszem zainteresował się król Macedonii, Filip II, i wysłał tam właśnie do Hermiasza Arystotelesa, który wywarł na niego dość duży wpływ. Hermiasz pod jego wpływem swojego przyjaciela z czasów młodości złagodził formę rządów, dostrzegł też właśnie wielkie plusy, które mogły wypływać z sojuszu z Macedonią. No ale potem się okazało, że Filip II uległ szantażowi ze strony Aten, odwrócił się od Hermiasza i ten trafił do niewoli perskiej. Tam dokończył życia torturowany, ale nie wydał żadnych tajemnic. Umiera ze słowami, że nie uczynił niczego wstydliwego lub niegodnego filozofa.
Ja kiedy święty Paweł odwiedza Assos, było już ono niestety w fazie zwijania, w fazie regresu.